Dzień dobry. Zrobiliśmy celowe spóźnienie dla was, bo jesteśmy tu już od godziny i szykujemy się do programu. Mikołaj musiał po prostu zrobić to, co zawsze robi i ludzie go podejrzewają. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, no wiesz, ja dzisiaj jestem od 4:30 na nogach, więc po prostu trzeba było wychillować.
O, jeszcze brakowało powiedzieć, żebyś wychillował z ziomkami.
No słuchaj, ty jesteś moim ziomkiem, no.
Tak? Ja
Tak.
jestem podeszłym wieku boomerem, ja się nie nadaję do jakichś takich relacji międzyludzkich. Ja już teraz jeżdżę na bakalarską, na zakupy zniczy, kwiatów. To już nie jest to samo, to jest starość.
No
Uf.
słuchaj, no kiedyś każdego ona prędzej czy później dopadnie.
Ty
Ja chciałem
lepiej
się...
notatki lepiej rób, żebyś wiedział, co na przyszłość robić ze swoim życiem.
No słuchaj, no drodzy widzowie, wy nie wiecie, jak wygląda podcast specjalny od kuchni. Bardzo często wymieniamy SMS-y w godzinach bardzo późnych.
No, to nas nie broni przed oskarżeniami w twoim kierunku.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć, słuchajcie, drodzy moi słuchacze. Otóż jestem czysty.
Czyli co, bo ja, czekaj, nie pamiętam, którego youtubera widziałem takiego, ale to było
Po
chyba z tych
prostu to są hieny nienasycone, które
badania
chcą...
będą chcieli niedługo od ciebie, rozumiesz?
To są hieny nienasycone po prostu.
Oni zazdroszczą twojej prezencji, myślę.
I
Mojej...
czapki Polish Jazz.
O, to jest tak. Ale podejrzewam sam, że sobie naszyłeś to i zrobiłeś.
Nie, nie, nie. Z polskich nagrań dostałem.
A to istnieją polskie nagrania?
W sensie, wiesz co, istnieje pamiątkowo label, bo on został kupiony przez Warnera. Inaczej, Warner kupił całą bibliotekę polskich nagrań i trochę robią, trochę kasy na tym doją, wznawiając, ale to akurat dobre, wznawiają te klasyczne płyty Polish Jazzu, robią z tego koszulki, bluzy. No ja mam na przykład z jedną ze swoich ulubionych płyt Astigmatic kwintetu Krzysztofa Komedy. Jeżeli nie znacie, to koniecznie musicie posłuchać. Wybitna płyta, jedna z dwóch polskich płyt jazzowych, które znalazły się w zestawieniu 100 najważniejszych płyt w historii jazzu według prestiżowego magazynu Jazzwise, jako jedna z dwóch polskich płyt.
Ja chciałem tylko powiedzieć, bo mi się właśnie przypomniało, że słowo jazz w szczecińskim znaczy to, o co cię ludzie wszyscy podejrzewają. Przejdźmy do
Nie
programu.
tylko w Szczecinie, ale to raperzy też kultywują gdzieś to.
Pozdrawiam.
Drogi Hubercie, otóż jestem od 4:30 na nogach w pracy. Musiałem dzisiaj, koledzy wyjechali na urlop i musiałem wydawać poranny program.
Mam taki pomysł, jak będziesz drugi raz w takiej sytuacji, wydajmy go dla niepoznaki o koszykówce, tam się nikt nie pozna.
A dzisiaj opowiadałem na antenie właśnie o 8:30 o dramie z Hardenem.
Dramie z Hardenem. Dobrze, to zaraz będzie o dramie z Hardenem. Ja chciałem technicznie tylko wspomnieć, że na czat wrzucam link do podcastu z Szymonem Szewczykiem, bo Szymonowi będzie przykro. Musicie posłuchać. Tam rozmawiamy o różnych rzeczach, jak łaskotki, na przykład w post. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, skoro już tak wrzucam linkami, to właśnie dostałem niedawno kopię NBA 2K24. O, i to jest co mnie wpienia. Wraca ten dział. Nie ma Karola, ale to wraca. Ja wiem, że ludzie z Cenegi mogą mnie teraz znienawidzić i 2K25 będę musiał kupić sobie sam, ale to jest skandal. Ludzie, którzy grają na PC-cie w to, od 7 lat mają tą samą wersję gry, Mikołaj. Tą samą. Ona coś
tak?
Tam się upiększa, ale ona jest identyczna. Tam się zmienia szata graficzna menu, ale gra sama w sobie się nie zmienia. Te same przyruchy tych zawodników na tych konsolach wyższej klasy jest wszystko okej. Okay. Jest tak zwany new gen. Oni się tam pocą. Harden nawet się poci, czego nikt nie widział jeszcze w lidze. I...
A jakiś jest szczupły od tego
pocenia. Nie, to naprawdę
się
wygląda, wiesz. A komputery mają moc obliczeniową, no... Jak się pobawisz w różne rzeczy, to znacznie większą niż konsolę. I nagle taka kupa jest. Zagrałem, pół godziny odpaliłem menu, sprawdzić co się dzieje i poczułem się tak jak w 23, 22, tylko teraz jest Kobe Bryant zamiast Jordana, jeśli chodzi o main event.
Mamba mentality.
Tak, i a propos, bo ja to użyłem jako dygresję to, co mnie wpienia, bo ludzie weszło mnie zaprosili, tak jak pisałem na Facebooku, na All Time Draft.
No właśnie, widziałem i bardzo ciekawą ułożyłeś drużynę.
Ej, bo ja
było
już...
mi smutno, że nikt mnie nie zaprosił.
Tak?
Tak.
Bo to za dużo polityki, ludzie ci powiedzieli, ludzie się traktują jako publicysta, nie dziennikarza sportowego,
No
widzisz?
słuchaj, no teraz już najprawdopodobniej będzie trochę mniej do śmiechu w polskiej polityce.
Nie zaczynaj znowu, proszę cię, bo nikt tu nie przyjdzie tego oglądać i te wszystkie linki kant dupy będą. Więc możecie oddać głos, natomiast ja naprawdę chciałem zrobić taką drużynę i zagrać takie jak gdyby pseudoligę tymi drużynami, ale nie potrafię tego jak gdyby zrobić. Będę walczył z tematem, bo chciałbym to jakoś zwizualizować. A moja drużyna po prostu chciałem, stwierdziłem, kto umie bronić jest ze mną plus jakieś trójki, bo z 11 pikiem wybrać Wilta naprawdę się nie spodziewałem. Nie to, że się z kogoś śmieję, każdy ma inny swój plan na ten draft miał, ale żeby się udało Wilta wyciągnąć i zaraz potem Tima Duncana, to dużo szczęścia. Więcej
Wiesz co,
szczęścia niż rozumu.
wydaje mi się, że przy tak nieograniczonych możliwościach, jakie pozostawił wam kolega Kołkowski, to po prostu to chyba nic dziwnego. Ja się nie zdziwiłem, bo każdy, wiesz, po prostu też według swoich jakichś preferencji, wizji. No plus, wiesz, jak mieli do wyboru wybrać LeBrona, to raczej wybierali LeBrona czy Kobiego w pierwszych wyborach.
Ale wiesz, najlepsze jest to, że gdybyśmy, no załóżmy, za jakieś 20 lat przeprowadzili taki all-time draft, to ci zawodnicy wybrani właśnie z tej młodej fali, no bo wszyscy się dziwili, co tam robi wcześniej Russell Westbrook i tak dalej, to jak najbardziej uwarunkowane wybory są za 20 lat. Powiedzmy, no chyba, że będzie więcej Wembajamów.
No my patrzymy na Russella Westbrooka przez pryzmat ostatnich, powiedzmy, dwóch, trzech sezonów.
Ja nie wiem, teraz się zmienił, więc ja odcinam to grubą kreską. Dobrze, skoro tak chciałeś, to proszę bardzo. Wywołałeś Westbrooka, Jamesik, Hardenik, chociaż niektórzy komentatorzy mówili James.
James. No bo on taki robi dżem w organizacji.
James Harden uwolnił się i uciekł od kłamcy, pomogli mu w tym i pojawił się w Los Angeles Clippers w zamian za, razem z PJ Tuckerem, tak?
Tak, i Robertem Covingtonem.
I Filipem Petrusewem, bo to jest istotna rzecz.
A nie, przepraszam, Covington
Nie.
poszedł do Filadelfii. Tak, tak, tak,
Tak.
tak.
A Filadelfia dostała Covingtona, Batiuma, Markusa Morrisa, Kenyona Martina Juniora i
I
dużo
dwa
pików.
piki w
I
drafcie,
jeszcze
chyba.
tam gdzieś Oklahoma się przyczłapała z jakimś pikiem, ale tego już sobie nie zapisałem. Chyba
Oklahoma i pik,
2027.
no to jakby to jest
Ale nie,
oczywiste.
że oni otrzymali, ale w ramach tego, no nieważne, no też oddali. No. Wszyscy mówią w Stanach, że to strach. Zwłaszcza po tym, ja tutaj to wyświetlam, zwłaszcza po tym, co powiedział pan James Harden na konferencji w poniedziałek, ma zagrać w meczu, że nie jestem zawodnikiem systemowym, tylko jestem sam systemem.
O właśnie, też chciałem to poruszyć. No ja myślałem, kawą się prawie oplułem.
Znaczy nie, wiesz co, śledząc jego karierę, to coś mi się nie zgadza, no bo tak. Okres Houston, dużo punktów i tak dalej, potem dołożenie tych asyst, które tam nie były, a były. Ja zostawiam z boku te rozmowy na ten temat, czy James Harden broni. Potem się okazało, że to jest zwykła matematyka. Jeśli on nie chce kogoś sfaulować, to po prostu biegnie koło niego, a nie to, że nie umie bronić, bo potem się zaparł i udowodnił, że potrafi. Natomiast jako tako. Natomiast potem zaakceptował niejako rolę bycia gościem, który nie wchodzi z ławki, ale tak często nie pojawia się na boisku, który podaje, który robi różne rzeczy, o których sam nie podejrzewał, że będzie robił. I nagle on mówi, że on nie jest systemowym zawodnikiem, tylko jest systemem. To znaczy, że to, że jak chwalił to, że jest okej, że robią ze mnie jedynkę w innych zespołach, cztery drużyny od 2021, to co, to było źle i nagle teraz mu się odwidziało. No, coś mi się tu nie zgadza. Albo ktoś kręci, albo po prostu ktoś zmienił zdanie. Tak już pozostawiając koszykówkę samą w sobie, bo ten punch ewentualny Hardena, Kawhia, Paula George'a, Russella Westbrooka jest bezapelacyjnie na razie najbardziej intrygujący, ale najbardziej śmiercionośny dla tych wszystkich drużyn, tak mi się wydaje. Bo ja wiem o tym, że głębia składu może się zmieniła i ja wiem, że inne są też korzyści z posiadania Hardena, bądź też nieposiadania Hardena i oddania kończących się kontraktów tak naprawdę. Ale ja jeszcze widzę tutaj światełko. Tylko po tym I'm a system. Sorry, James, ale co, chorość jakaś tutaj się melduje.
Wiesz co, no jakby to ten system, którym jest James Harden, to myślę, że ostatnie lata pokazują, bo przecież tak, w Brooklynie, czy on był systemem? No nie, no systemem był zdrowy Kevin Durant, tak, czy Kyrie Irving, oni się tak wszyscy wymieniali, kto był zdrowy, kto był kontuzjowany. Potem miałeś Filadelfię, czy Harden był systemem? Nie, systemem był Embiid. Inaczej, wokół niego budowano tę organizację. Jakby bardzo mi się spodobało to, co powiedział Keep the Beat ostatnio w Canal Plusie, czy przypadkiem James Harden nie jest takim koniem trojańskim. Z jednej strony jest to bardzo wartościowy asset dla Clippers, którzy zyskują fantastyczną opcję numer 3, patrząc na realia rynkowe, człowieka, który daje ci zupełnie nowe możliwości grania, daje ci pick and roll, jest dużo bardziej kreatywny, widzi więcej, ma lepszą skuteczność podań niż Kawhi, niż Paul George. On daje zupełnie inne możliwości, że to nie Kawhi czy Paul George będą uzależnieni od rozgrywania, tylko będą mogli być odciążeni. Plus Harden jeszcze na...
Ale to stop, to w takim układzie zatrzymajmy się. Czyli to jego bycie jedynką i rozprowadzaniem piłki ewentualnie, to jest systemem, czy to, że on jest systemem?
Nie, no to będzie... Kurde, to jest dobre pytanie, wiesz?
No bo w takim układzie to się wcześniej działo, należy sugerować, że ktoś go starał się łamać, on mimo wszystko się garbił, brał mniej pieniędzy, on to mówił wszystko na tej konferencji. I nagle okazuje się, że to mu nie pasowało, ta zmiana. On chce być tym zawodnikiem, którym był i nagle jest w domu, bo będą mogli słuchać sobie rapu, swoją drogą w hali Clippers, na terenie Clippers nazwijmy, to jest całkiem dobra muzyka, rzucać za 3 punkty i to było... To jest, że on jest systemem, a tam to się nie zgadza.
Wiesz co, no właśnie, to się nie zgadza, bo to jest pełen paradoksów. Wydaje mi się, że po prostu ten system Clippersów będzie zmieniony nie dlatego, że James Harden jest systemem, tylko że ten system może być lepszy z Jamesem Hardenem. Bo wiemy, Kawhi jest fantastyczny, fantastycznie rzuca z midrange'u, potrafi też dołożyć trójki, świetnie też gra w akcjach penetracyjnych. Paul George jest fenomenalny w tym sezonie. Ja akurat bardzo lubiłem zawsze Paula George'a i ten jego sposób gry. No, a teraz w trudnych momentach dostajesz jeszcze kolejną opcję. Gościa, który już jest znudzony, mam wrażenie trochę koszykówką.
Kto jest
który...
znudzony?
Słucham?
Kto jest znudzony?
Harden jest trochę znudzony koszykówką. Takie mam wrażenie.
Chyba jest znudzony tymi ludźmi wokół koszykówki, bo też tego nie odbieram tak, że Hardenowi nie chce się grać w kosza.
Ale
coś
wiesz,
tam.
No to zmęczenie tymi ludźmi też jest pewnego rodzaju znudzeniem koszykówką, jakby nie patrzeć. I też Harden ma trochę za duże mniemanie wciąż o sobie. Jakby inaczej, to wciąż jest topowy zawodnik. On pokazał w zeszłym sezonie jako najlepszy asystent w lidze, to swoje możliwości. Miał też dwa fantastyczne mecze z Boston Celtics. W tym jednym on rzucił 41 punktów bodajże. Też miał chyba powyżej 10 asyst. To było jego kosmiczne spotkanie. Ale wciąż, jakby patrząc na jego metrykę, patrząc w jego PESEL niegrzecznie, no to pytanie, czy on jest wart takich pieniędzy? No nie. Ja rozumiem, czemu Daryl Morey rzekomo go okłamał, nie dając mu takich pieniędzy, jakich się spodziewał, bo chyba żadna normalna organizacja w tym momencie nie dałaby mu takich pieniędzy. A Clippersi...
Ale przepraszam, to nie jest też trochę tak, że Harden dobrał to słowo z kłamcą do tego, że coś poszło nie po jego myśli i
to
teraz...
To mu pasowało do narracji, do...
Bo wcześniej jest wszystko biznes, tylko jak ktoś mi w moim kierunku nie dotrzyma słowa, no to jest... Stawmy sobie przekleństwo pieprzonym złodziejem. Wiesz, ja to tak trochę odbieram, bo chyba, że to było tak, że stary, daję ci słowo honoru, na pewno. Gość trzasnął drzwiami, powiedział, dobra, mam dosyć tego idioty, kombinujcie tak, żeby się go pozbyć. Okej, też bym gościa zwyzywał, ale w NBA to jest biznes, po prostu. No, nawet jeśli go zwyzywał, no to w dalszym ciągu on nie traci na tym. No. Uwalnia się z miejsca, któremu nie odpowiadało i starało się skręcić mu moralny kark koszykówki.
Ale wiesz, to z drugiej strony też myślę, że Filadelfia i Daryl Morey mogliby powiedzieć, że James Harden okłamał Filadelfię, bo miał pomóc walczyć o mistrzostwo, no a jednak zostali dosyć brutalnie w najważniejszym momencie zweryfikowani przez Boston. Mam na myśli to, że jednak nie pokazali tego mentalu zwycięskiego, nie potrafili dojechać głową i przegrali w Game 7. Też w poprzednim spotkaniu, gdy Filadelfia prowadziła, no to się rozkręcił Tatum. Więc tak to wyglądało. Więc myślę, że po prostu to było małżeństwo, które się kłóciło od dłuższego czasu, które było zmęczone sobą. Harden trafia po raz kolejny do super teamu, jest też już w zupełnie innym momencie kariery. On wie, że ma trochę większe pole grania, trafia do naprawdę dobrze funkcjonującej drużyny na początku sezonu. I on będzie ważny. Plus jeszcze jest Russell Westbrook, z którym nie ukrywają się, że się lubią.
Jak na razie Clippers są, jeśli chodzi o te ratingi, na drugim miejscu, jeśli chodzi o ofensywę i bodajże chyba w pierwszej piątce, może szóste, czekajcie, szóste miejsce, nie, szóste czy piąte? Jestem defensywny. Nie, pierwsze. Nie, co tu się dzieje z tym? Szóste,
czekaj.
Dobrze. Dobrze, nie, sprawdziłem szóste, bo coś
tak,
mi
tak,
tutaj...
Tak.
No, więc to jest szóste miejsce. Ja myślę, że to się nie zmieni, tylko poprawi i... Pozostawiając już kwestię tego, co tam się będzie działo z ławką rezerwową, że ta pierwsza piątka będzie miała rację bytu, że czterech panów i pan Zubacz. Zubacz, jak gram w kosza. To chyba będzie ten, to chyba będzie coś na zachodzie. Aczkolwiek ja nie wyobrażam sobie tego, kiedy to będzie miał piłkę, kiedy będą jakieś takie dwie ostatnie ważne minuty, jak w ostatnich meczach jakiś tam. Tego trochę nie mogę wyobrazić sobie, a poza tym chciałbym zobaczyć Jamesa Hardena, Jamesa, przepraszam, w pełnej krasie i w końcu grającego w kosza, a nie, że on tam znowu będzie wybrzyzał, ktoś mu zrobi i tak naprawdę nastąpi tylko symboliczna wymiana koszulek.
No ja też myślę, że to będzie trochę one season shot, że spróbują powalczyć o mistrza, ale czy on dostanie to przedłużenie, którego on oczekuje? Śmiem wątpić.
Nie no, najpierw trzeba sprawdzić, co się będzie działo po tym wszystkim, tak? Czy to przyniesie jakikolwiek zysk, a potem to zobaczymy. Natomiast też nie zostawiajmy Filadelfii, bo myślę, że Filadelfia tym transferem można dać im taką samą ocenę jak Clippersom.
Tak, to jest akurat, myślę, że obie strony są win-win. Filadelfia po pierwsze nie musi płacić 13,4 miliona dolarów podatku od luksusu, dostają Morisa, dostają Covingtona, zwiększa im się rotacja, plus to są schodzące kontrakty, więc oni są też fajną opcją do handlowania tych drużyn, które będą się przebudowywać, a jest paru kandydatów na rynku, którzy myślę, że wejdą w proces przebudowy prędzej czy później. Jeszcze póki co udają, że jednak nie będą się przebudowywać.
Poza tym, tak jak mówiłem, to część schodzących kontraktów, więc jeśli to też coś pójdzie nie tak, to zawleczka finansowa jest do wyciągnięcia. Dwa, no to Tyrese Maxey, on nie będzie miał ograniczeń, jak na razie nie wygląda, żeby miał ograniczenia, no ale gdyby był Harden i tak dalej, no to Tyrese Maxey myślę, żeby na tym cierpiał. A poza tym nie pamiętam, kto o tym mówił, ale chyba mówił o tym Joel Embiid, że lepiej pod względem sportowym, że tak się stało, bo też Filadelfia jakby zostawiała taki obraz tego, że polegają na Hardenie, ta gra też nie do końca jest w 100% zogniskowana na Embidzie, Embid musi mieć wszystko chyba pod własną kontrolą, żeby po prostu być w drużynie, po prostu liderem, a nie mieć jakichś tam pomocników jak Harden, bo to bywało różnie. I też tempo gry może będzie inne, widać, że po Embidzie, że on nie musi się oglądać za plecy. Wiadomo, to wszystko dobrze wygląda, jak ci dobrze idzie i nie musisz mieć Jamesa Hardena. Będą takie momenty, że potrzebujesz i Tyrese Maxey może nie dowieść. Ale to z czasem się może zmienić. I wydaje mi się, że Filadelfia taki win-win bardzo mocny jest.
Tak, no plus ta eksplozja talentu Tyrese'a Maxey'a jest absolutnie fantastyczna. No chłopak został nagrodzony tytułem najlepszego zawodnika tygodnia na wschodzie. Kręci fantastyczne statystyki i ogląda się go super. Tak jak na przykład ten mecz z Toronto Raptors z tej nocy. I wydaje mi się, że to nie jest ostatnie słowo Filadelfii, że oni jeszcze poszukają trzeciej, czwartej opcji, biorąc pod uwagę, że jest jeszcze Tobias Harris, który pod nieobecność Hardena też będzie musiał trochę więcej wziąć na siebie. No jest paru zawodników, którzy myślę, że prędzej czy później trafią na rynek, jeżeli chodzi o osoby, którymi będzie można handlować. Zach LaVine, DeMar DeRozan. Miami może się zaraz wysypie.
Zaraz tutaj się puszka Pandory otworzy.
Malcolmy, Brogdony czy
bo
inni.
Bo będziemy rozmawiali o tych wszystkich zespołach, ja już to widzę. Dobrze, to co? To ja to widzę pozytywnie. Widzę, że Clippers będą fajną drużyną, pewnie do czasu. Te koszulki będą trochę przypominały Brooklyn, ale co z tego? Oni będą pięknie grać, biegać i I dopóki nie będzie kontuzji, to tutaj Łukasz Sulikowski spytał, czy Clippers będą lepszym zespołem niż w lepszym zespołem. Poczekajcie, bo YouTube wprowadził jakieś serduszka i mi linii tu nie łamie.
Lepszym
Będą
zespołem
lepszym zespołem w
LA
niż Lakers. Niezależnie od tego, czy się pojawił Harden, czy nie, to przejdziemy do Lakersów. Oni są nieoczekiwani w dalszym ciągu. Nie potrafię tego ocenić. Zwłaszcza to, co się dzieje z LeBronem Jamesem.
Czy ja mogę odpowiedzieć na to pytanie słowem pomidor?
Jak musisz? Już
Bo
przy dzisiejszych cenach pomidorów to nie wiem, czy jest po co drażnić ludzi.
Wiesz co, bo zmierzam do tego bardziej, że sportowo, patrząc tylko na papier, powiedziałbym, że Clippersi będą lepsi. Ale mamy do czynienia z dwiema drużynami, w których największym problemem jest zdrowie ich liderów.
No i
line-upy.
Więc
wydaje mi się, że w zależności od tego, która z tych ekip będzie zdrowa, których liderzy będą zdrowi, ta będzie lepsza po prostu w Los Angeles. Tylko i szanse daje 50-50.
W takim układzie, co będzie z Bonesem Highlandem? Bo w takim układzie on schodzi na trzeciego rozgrywającego drużyny? James Harden, załóżmy, że będzie pierwszy i Russell Westbrook, powiedzmy, jest za nim. Zakładając, że nie będzie wychodził w pierwszej piątce, bo wiadomo, jest Terrence Mann i tak dalej. Ale Bones Highland?
No szkoda chłopaka, bo to też bardzo ciekawy talent, który też na początku sezonu generował dobre liczby. No ale myślę, że tak, no słuchaj, no jak bierzesz Hardena, to nie po to, żeby siedział na ławce, no patrząc na to, ile mu płacisz jeszcze w tym sezonie.
Cóż, trudno. Jakoś to przeżyję. W jednym teamie fantasy mam właśnie tego mościa i ubolewam nad tym.
Ale wiesz, to też pokazuje, to też ostatni chyba taki wątek, to też pokazuje, jak Harden zrobił złą atmosferę w Filadelfii, jak oni bardzo się boją tych kar związanych z tymi nowymi regulacjami, że te gwiazdy muszą być, jeżeli nie w protokole meczowym, to przynajmniej na trybunach, żeby była ta ekspozycja tych zawodników, że oni się zgodzili na ten deal z Clippersami, już mówiąc, walić tego Terrence'a Manna bierzemy. Bo to przez miesiące była kość niezgody między w negocjacjach.
Słabe połączenie walić Terrence'a Manna, ale zgadzam się.
W sensie tu nie chodzi o Terrence'a Manna, bo który jest bardzo dobrym zawodnikiem, fantastycznym roleplayerem, ale chodzi o to, wiesz, nie chciało im się chyba negocjować dłużej z tymi Clippersami, weź już Harden, idź sobie, bo jest słabo, w drużynie się nie układa, kary będziemy płacić przez ciebie.
Nie chcesz z nikim gadać, tu przychodzisz, tam cię nie ma. To
a potem płaczesz, że nie dajemy ci grać, kiedy ty mówisz, że więcej już nie zagrasz dla nas.
Koszulki, o, bym zapomniał, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o tych, ale to nie, właśnie, bo będą zdynamicznienia, zabiedzenia, Mikołaj sugerował jakieś plusy dodatnie, ujemne, plusy i minusy będą teraz za pierwszy tydzień. Chcesz od plusów czy minusów zacząć naszą dyskusję?
Może zacznijmy od plusów, żeby tak było,
i
wiesz.
Depresyjnie na koniec jesień.
Tak, chyba że wolimy zacząć z grubej rury od negatywów i przejść.
Dajmy negatywy, potem
dobrze.
Pozytywy. Bądźmy pozytywni, do cholery. To jest tyle negatywów jest w świecie, że bądźmy jasnym. Dobra, nie będę już gadał bzdur. Minusy.
Minusem Memphis
są.
Grizzlies.
To jest minus dla ciebie?
No.
To nie jest ich wina. To
no
jest
nie.
Wina. Szukam teraz jakiejś wymówki, która by zadowoliła mnie i ciebie, ale nie potrafię znaleźć. Nie wiem, to jest wina Adamsa? Zwalamy to na Adamsa, na jego kontuzję?
Nie, myślę, że to jest głupota Jamoranta, o której już wiemy od dłuższego czasu, to co się dzieje w Memphis, a także chyba jednak nie przepracowali aż tak dobrze off-season, patrząc na to, jak teraz gra Memphis. Odpaliłem sobie też ten mecz z Utah Jazz. No to, kurde, oni zupełnie nie bronią za linią. Przecież ich Utah, po prostu Jordan Clarkson ich rozstrzelał. Nie chcę używać brutalnych porównań, ale strzelał do nich jak do kaczek, żeby nie używać porównań wojennych.
Ale wiesz, z drugiej strony to dalej to jest gdzieś połowa chyba, nie mam tej rozpiski przed sobą, ale tak mi się wydaje, połowa gdzieś tej tabeli defensywnych ratingów, to nie jest najgorzej w obronie. Widoczny jest brak Stevena Adamsa, bardzo. Tam był gdzieś taki stat, że od tam chyba startu playoffów czy coś są 22-24. Brakuje też trochę głębi.
Nie, no ale słuchaj, Michał, no w ofensywie to te, co ja mówię, w defensywie nie jest wesoło, 22 defensywa. No, defensive rating na poziomie 114 punktów.
No to ja zapisałem, ja mam rating na, jak zostało, na 110, czyli mam z NBA Stat.com chyba.
A ja z Basketball Reference.
Tak?
A offensive rating, no tam ofensywa jest największym problemem, no jednak co, jak uwielbiam Marcusa Smarta, to on nie jest Jamorantem i ma, Memphis jest ostatnio, jest najgorszą drużyną ofensywnie. 103 punkty tylko.
Czekaj, bo wezmę to. No dobrze, no, ale są faktycznie na tym unadjusted, są na tam 20, no ale nazwijmy to, że to jest środek, to nie jest dno dna jak co? Jak na przykład Milwaukee Bucks? Bo Milwaukee Bucks mają fatalny ten defensywny rating.
No właśnie, a to jeszcze do Milwaukee przejdziemy.
To jest prawie 7 punktów różnicy. Mówię o pozycjonowaniu, natomiast w ofensywie jest tak źle, że myśmy we dwóch razem z twoją czapką mogliby dołożyć tam trochę, bo to jest bardzo źle. Zważywszy na to, że no, dzisiejszy świat opiera się głównie na ofensywie. No ta defensywa musi być owszem, ale to wszystko zaczyna się od tego, że musisz mieć mocny punch. Oni tego nie mają, zdaje.
To już nie są czasy Bad Boysów, Detroit, że po prostu zajedziesz, ugryziesz, dasz z łokcia i dzięki temu wygrasz mistrzostwo. Ale wiesz co, no, to nie
ale
jest
czy nie spodziewaliśmy się tego tak troszeczkę? Ja Moranta nie ma.
Wiesz co, nie spodziewałem się w momencie, w którym brali Marcusa Smarta, który jest całkiem niezły ofensywnie i jeszcze do niedawno był Defensive Player of the Year, że będzie aż tak źle. I to nie jest wina Stevena Adamsa, że źle najprawdopodobniej został poprowadzony przez lekarzy, jego leczenie mianowicie, ale to jest wina managementu, że po prostu tak krótką kołdrę ma Memphis i nie wzmocnili się tam, gdzie powinni, bo okej, Marcus Smart będzie całkiem niezły ofensywnie, plus defensywnie ci da dużo, ale nie masz gościa od kreacji, nie masz gościa od zdobywania punktów. No Jaren Jackson Jr. no nie jest rozgrywającym i on nie będzie ci kreować gry. On będzie świetny w defensywie, będzie bardzo dobry w grze kontaktowej pod koszem, rzuci ci też trójkę, no ale no na nim nie oprzesz tego systemu.
Podniosą się?
Nie, ja myślę, że oni wejdą... Myślę, że ten sezon trzeba spisać na straty, że pewnie zrobią jakąś mini przebudowę.
Uuu, to na bogato.
No bo słuchaj, no tak, jeszcze 20 spotkań nie będzie Jamoranta. Przypuszczam, że Memphis może wygra 5 z tych spotkań. Maksymalnie. Nie daje im więcej niestety. I masz wtedy bilans 5-20. No to jak ty chcesz gonić nawet play-iny?
Nie wiem, szukałem jakichś plusów, bo nie podejrzewałem, że będzie aż tak źle, ale Bismack Biyombo. Właśnie, Mr. Biyombo. Na rok umowa, ja tam widzę same dobre rzeczy.
Taco Fall może uratować tę drużynę.
Ale żeby oddać sprawiedliwość, ostatnie 5 spotkań, 5 w top. Nowy Orlean, który będzie w plusach. Denver, który jest tam w plusach. Washington, no wiadomo, no to wstyd jest trochę, bo jest, mam wrażenie, trochę gorszy od Memphis, ale tylko trochę.
Ale Dallas, mają jedno zwycięstwo.
Tak. Dallas. Okej, okay. Utah nieobliczalni kompletnie, więc to nie jest wstyd, ale jeśli przegrają 2 spotkania w Portland chyba, tak? Najbliższe, no to będzie już trochę źle, ponieważ moim minusem jest Scoot Henderson kolejnym. Co się
no,
do cholery dzieje?
Słuchaj, ja Michał, jak my się zgadzamy?
Poczekaj, dlaczego? Ja to sobie na kartce rozpiszę. Dlaczego jak ja na kogokolwiek głosuję, to on zaczyna grać takie... No tragedia to jest, coś zniszczę zaraz. Chłop... Wszystko robi dobrze, porusza się dobrze i nagle on rzuca tam 1 na 20, no nie, przesadziłem, no tam chyba nie ma 1 na 20, ale No jest fatalnie. No w ten sposób nawet nie będzie trzeci w nagrodzie na najlepszego debiutanta. To trochę widzę takiego Treja Younga, który w Summer League takie cegły robił, że potem w sezonie nie chciało się na niego patrzeć, a mimo wszystko się poprawił, a tutaj ja nie wiem dlaczego. Ja
Słuchaj,
rozumiem,
no...
że ta drużyna może deprymować. No jesteś takim Portland, no ale wiesz, że tam Brandon Miller na przykład to nie rozpacza. I coś gra, a ty jesteś zaczołkowany po prostu. Ja wiem, że trochę...
Brandon Miller walczy o mistrzostwo z Charlotte Hornets.
No i o zawiasy przed sądem, ja wiem. Ale... ale czego mistrzostwo?
No mówił przed sezonem, że oni będą z Charlotte walczyć o mistrzostwo w tym sezonie.
A, Lonzo Ball też mówił, jak podpisywał multikontrakt i dostawał pieniądze. Ja też bym powiedział.
Słuchaj, ale też jakby też już tak inaczej. Scoot Henderson jest absolutnie minusem, jak dla mnie.
Źle wygląda.
Ale też nie uważam, akurat ten ostatni mecz z Detroit uważam, że był całkiem przyzwoity w jego wykonaniu. 7 asyst, 11 punktów. No patrząc na to, że w poprzednich meczach było to z Filadelfią były 4, z Orlando było 7, ale on tak gdzieś koło tych 11 tam się zakręca. Ale no na pewno trochę więcej
Portland,
sobie...
Ale nie będę ich minusował, wiesz? To jednak nieładnie jest.
A ja moim minusem jest DeAndre Ayton.
Tak?
Tak.
Nie wiem, z drugiej strony ja bym tego tak nie oceniał. Jak on się tam ma odnaleźć?
Wiesz co, tylko jednak to jest gość, który jeszcze niedawno grał w finałach NBA. Wciąż, co by nie mówić, patrząc na to, jaka jest bieda na rynku centrów, jest wciąż jest topowym środkowym. Robi ci tylko 10 punktów średnio na mecz. Co prawda, okej, okay, miał w tym jednym spotkaniu 23 bloki, ta średnia zbiórek jest na poziomie 14, co ja mówię, 23 zbiórki, nie 23 bloki, robi ci 23 bloki, 23 zbiórki w jednym meczu, średnia 14, ale te półtorej asysty, no trochę więcej się po nim spodziewałem, nie ukrywam, zważywszy na to, że on się nazwał dominatorem.
Kto jest dominatorem?
No, DeAndre Ayton się nazwał w wywiadzie dominatorem.
To może jakiś John online, nie? On na pewno mówił NBA?
No chyba NBA 2K co najwyżej.
Za długo był Harden, przepraszam was, byliście zahipnotyzowani tym Hardenem, ale zapomniałem o nim.
Słuchaj, wiesz co teraz, wiesz co bym teraz zrobił a propos tego, jak DeAndre Ayton mówi, że jest... że będzie dominatorem, tu powinna partnerka Ziona wejść.
Jestem na to, jestem na to przygotowany. Proszę bardzo, tylko coś taka maława jest, poczekajcie. To jest właśnie to, ale ona będzie jeszcze w programie dzisiaj, na pewno wystąpi, to jest pewne.
Wielokrotnie myślę.
Nie, no bez przesady, będzie jeszcze ze dwa razy okazja. Co ja chciałem powiedzieć? Minus dla NBA City Edition, to musimy przejść przez to. Ja wiem, że co roku jest kilka obrzydliwych koszulek, ale część z nich da się jakoś wytłumaczyć, przynajmniej charakterologicznie i historycznie. Może poza koszulką Toronto jest okej, ale ogólnie są obrzydliwe. To już jest takie robienie na siłę, szukanie tych, wysysanie tych rzeczy, takich smaków ze Stanów, żeby dać Indianapolis, że to śmiga auto, że... Nie. Chcecie zarobić pieniądze w ten sposób? Trudno, ale nie zmuszajcie nas do tego kiczu. Nie podobają mi się. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale nawet jeśli jest inne, to mało mnie to obchodzi, ponieważ uważam, że są obrzydliwe.
Wiesz co, jakby szczerze, im jestem starszy, tym coraz mniej przyjmuję się tymi koszulkami. To jest, wiesz, to jest... To
im
jest...
jestem starszy.
Nie, wiesz co, za mało lata się kupowało te koszulki piłkarskie, niepiłkarskie, ale to jest z roku na rok coraz droższe, coraz gorszej jakości, coraz brzydsze. I dla świętego spokoju przestałem się tym przejmować. Całkiem podoba mi się ta San Antonio.
Ale co ona mówi?
Ale podoba mi się pod względem designu. Ja lubię proste, wyważone rzeczy, takie minimalistyczne. Podoba mi się ten dobór bieli i to jest taki czerwono-pomarańczowy. Ja akurat jestem fanem takiej prostoty, bez fajerwerków. Ale to jest jakaś moja wrażliwość, którą wyniosłem, artystyczna, którą wyniosłem z domu. No ale te koszulki, no, dupy nie urywają, no.
No tego minusuję, jak mogę. A mogę, więc to robię.
No i kto pozwolił na bordowy z żółtym? To jest tak straszne połączenie.
A nie zawsze, ale bardziej też przyczepiam się tego, co jest na tych koszulkach. No to jest już takie. Dobra, co my tu o
Hit.
koszulkach?
Ale jeszcze
Zminusujmy
hit
kogoś.
culture jest tak brzydkie. O Miami Hit, zminusujmy.
Nie, no to zminusować tak. Miami Heat. Co się dzieje w Miami Heat?
Miami Hit.
Dlaczego? Tyler Hero rzuca po 30 parę punktów i się nic nie dzieje.
Tyler Hero jest najlepszym zawodnikiem Miami w tym momencie.
Myślałem, że powiedziałeś NBA.
Nie, 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 bez przesady, ale
Nie.
Tyler Hero jest najlepszym zawodnikiem Miami. Miami po prostu płaci za grzechy. Płaci za to, że nastawili się, nie mając zbytnio czym handlować, na Damiena Lillarda, który zrobił ich bambuko, bo poszedł, no, do Milwaukee. Może, okej, zrobił bambuko, to za dużo powiedziane. Po prostu Miami się nie było w stanie dogadać z Portland, bo nie mieli czym handlować. Pozbyli się Maxa Strasa, bo nie stać było ich na przedłużenie, w sensie na te pieniądze, które chciał Max Stras, zważywszy na to, że szli po Lillarda. Odpuścili Gabe'a Vincenta, zawodników, których można było zrobić sign and trade, i po prostu zostali z niczym. Zostali z Jaime'em Jaquezem Juniorem. I z Haywoodem Highsmithem.
Staram się właśnie znaleźć jeszcze lepsze nazwiska, ale tak. Ale wiesz, grali z Milwaukee, grali z Bostonem. Boston nie przegrał spotkania, więc wiesz, też bądźmy tacy, kto nie wygrał z Detroit, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale ja bym jeszcze poczekał z takim hejtowaniem, ale no to jest minusik, tak. Jedno zwycięstwo w pięciu meczach, niezależnie od tego, nawet Wizards są lepsi od was, bo nie przegrali czwartego spotkania jeszcze. To jest bardzo nisko.
Ja uważam, że Miami wejdzie w tym. Myślę, że jeszcze przed trade deadline oni wejdą w proces przebudowy, oni wejdą w przebudowę.
Nie, stanie się jakiś transfer. Nie wierzę, żeby stać było moralnie Miami na to, żeby teraz bawić się w przebudowę. Nie teraz. To jest najgorszy możliwy moment, wydaje mi się.
Ale mówię, że przed trade deadline oni jeszcze pójdą w przebudowę przed trade deadline. Tak jest moje
Nie, nie,
zdanie.
nie, nie, to się nie
Stare,
stanie.
oni nie mają czym handlować.
Ja wiem, że gorsi od nich w obronie są tylko Hornets, Knicks i Grizzlies, znaczy w ofensywie, przepraszam, ale to nie jest powód do tego, żeby się przebudowywać.
Ale stary, czym ty chcesz handlować?
Za tydzień będziesz przepraszał, wiesz o tym.
Trudno. Ale
Trudno.
Michał, czym oni mają handlować?
Nie wiem.
No właśnie,
Runem
więc.
leśnym, ale nie będą szli w. Wiesz co, Jimmy? Będziemy się teraz przebudowywać. Tyler Hero jest naszym franchise playerem, reszta wypierdzielać razem z Bamem. Patrz, Livon. Nie.
Nie, no ja myślę, że ja szczerze, tak jak sobie myślę, to jedyną osobą, za którą możesz dostać całkiem fajne asety i uratować jeszcze ten sezon, to jest oddanie Harden, co ja mówię, oddanie Butlera.
Dokąd?
Nie wiem, ale to
Do Bulls
jest,
na pewno nie z powrotem, on nie
wiesz,
pójdzie
tak
tam.
jak, ale słuchaj, jak, słuchaj, Bam jest młodszy, Bam będzie tym franchise playerem. Za Tylera Hero, który jest w kosmicznej formie, nie dostaniesz tyle, ile za Jimmy'ego, którego przygarnie z pocałowaniem ręki prawie każdy contender. Kyla, ile, co ty dostaniesz za Kyla Laurego? No co najwyżej paczkę frytek.
Albo
Albo
medal.
nie, albo frytki hot doga i kupon do McDonalda.
Dlaczego od razu są skojarzenia z jedzeniem? Jedzenie wcale nie jest takie tanie, żeby za coś kupić od. Nieważne.
Ale Michał, no tak szczerze, to jakbyś ty był GM-em, to jak byś chciał uratować sezon Miami? To mnie bardzo ciekawi.
Odszedłbym i bym nie starał się niczego ratować, bo to jest ciężkie. Chociaż jak to ratować? Jest 1-4, też nie rozpaczajmy. Za tydzień będziesz przepraszał. Poczekajmy.
Dobra.
Mówić. Na razie to jest minus, ale
Norbert
poza tym.
napisał. Laury i tak ci zje te frytki.
O, przed transferem on zje od razu już. Finał będzie w czasie przekazania.
Panem Doncicem i z panem Jokiciem.
Poza tym mam wrażenie, że hit mogą mieć dalej ten charakter i to się zaraz szybciutko odmieni. Poza tym to pierwsze 3 tygodnie sezonów to zawsze były takie, że ta kawa jeszcze nie ma mleka, potem to mieszasz i nagle ta kawa już
Ale
nie ma koloru.
słuchaj, Michał, ale oni wybitnie są bezzębni, są nijacy, są słabi w ofensywie.
Ja się cieszę, że to się nagrywa.
No, no sam przytoczyłeś, Michał, ich statystykę w ofensywie.
Jest taka, jaka jest, no ale to wiesz, to się zmieni moim zdaniem.
26. ofensywa w obronie nie jest najgorzej. 18.
Powiem coś kontrowersyjnego. Dalej wierzę, że to jest drużyna playoffowa.
To jest bardzo kontrowersyjne.
A ja w to wierzę. Wiem, że to jest wiara na krótkich nogach, ale ja w to wierzę. Dobrze, jaki następny minus jest?
Następny minus? Kurczę, skupiłem się za bardzo. Milwaukee.
Tak, to jest minus?
Albo inaczej, Damian Lillard.
To jest minus?
No tak, jest bardzo nierówny.
Ale czy ta nierówność, a w zasadzie nierówność drużyny, powiedzmy, jest, nie jest spowodowana tym, po pierwsze, że no musi dojść do jakiejś synchronizacji, a dwa, to czy nie jest więcej tych takich dobrych obrazów gry Janisa z Dame'em, żeby zapomnieć o tym, że jest troszeczkę nie tak do końca, jak myśleliśmy, że będzie? Bo to przyjdzie z czasem, jestem pewien, ale pod względem defensywnym i tak dalej, to nie jest tak, jak myśleliśmy.
Wiesz co, to żeby nie było, to jest tak, jest nowy trener, zupełnie się zmienił pomysł na tę drużynę, widać, że tam jeszcze oni nie do końca wiedzą, jak oni mają bronić, w ataku też bywa z tym różnie. Czekaj, z
kim przepraszam, bo zaraz wyjdzie, że to jeden zawodnik trzymał defensywę, czyli Holiday, i tam jest nawet Zantkiem muł, a wiemy, że to jest nieprawda, no bo te nominacje znikąd się nie brały.
Tak, 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 ale to na przykład bardzo obnażył ten mecz z Atlantą, gdzieś ten pomysł na obronę Milwaukee. Milwaukee postanowiło zostawiać łuk Atlancie, kiedy ci mają strzelców, mają naprawdę porządnych strzelców. Mają Trae Younga, mają Bogdanowicza i mają jeszcze Dejounte Murraya, który też potrafi rzucić za trzy. I oni zupełnie odpuszczają łuk, a ci tylko pakują te trójki.
Da się pakować trójki? Wembanyama za trzy. Właśnie, ciekawe, co by zrobili sędziowie, jak on by się chłop solidnie rozpędził i dał nawet ten taki prawie dunk, wiesz, że się wrzuca piłkę z góry, ale tam nie dotykasz obręczy. Ciekawe, czy oni by to zakwalifikowali jako trójkę, bo wydaje mi się, że on mógłby to zrobić, jakby się tak kupił. Pewnie by się połamał przy lądowaniu, czy coś by się stało brzydkiego, ale paka za 3 punkty? Z faulem? Czekaj, co mam jeszcze na liście minusów?
Plus, wiesz, wydawało mi się po prostu, że z miejsca, może to było takie, kurczę, takie, nie wiem, fanbojowate podejście, że po prostu Dame i Janis w takim duecie powinni po prostu niezależnie od okoliczności rozwalać tę ligę.
No tak, no ale widzisz, jeśli masz tak poważną dziurę w obronie, a to się okazuje naprawdę bardzo poważne, chociaż może to wynikać z tej radosnej synchronizacji, wiesz.
Dużo 6 punktów z Atlantą.
Ale wiesz, oni mogą tak do tego podchodzić, że dużo nam przejdzie, ujdzie płazem, bo mamy taką nadwyżkę w ofensywie, że zaraz Dame włączy zegarek i w 3 minuty wyrówna wynik z minus 15, co nie zawsze będzie prawdą. Ale myślę, że to może być błąd taki trochę matematyczny. Po 5 spotkaniach to jest za mała próbka, żeby dochodzić do takich wniosków. Ale to jest problem, to fakt. Dobrze, bo trzeba będzie do plusów zaraz szybko przejść, więc ja mam minus ostatni. Będziesz miał minusy jakieś jeszcze?
Nie. Bo Chicago, Waszyngton
Chicago,
to jest
tak,
poza...
Tak,
to jest...
Nie, to jest minus. Nie, bo Waszyngton wygrał jeden mecz z Memphis, wybaczamy im. To jest drużyna, która tam ma szalonego Kyla Kuzmę. Jordan Poole robi sobie wszystko, co chce. Macha ludziom przy minus 15, bo trafił trójkę. Super jest. Natomiast Bulls. Mecz z Detroit. Gdyby nie Zach LaVine... Ja nie wiem.
Pierwsza 50 w tym sezonie.
Pierwszy raz byłby spadek do G League chyba. Adam Silver wyszedłby i słuchajcie, oglądałem ostatni mecz Bulls i muszę powiedzieć, że tutaj mamy takie spotkanie. Pierwszy raz w historii NBA relegujemy kogoś do G League. Są to Chicago Bulls. Co to jest za tandeta? Patrick Williams, on powinien pójść do lekarza, bo on nie ma funkcji życiowych. Nikt tam... Nie potrafię nawet się denerwować. To jest dno i padaka i nie wiem dlaczego w tych wszystkich ratingach, rankingach, power rankingach Bulls nie są w grupie tankujących drużyn za Houston, za Washington. No, nie wiem dlaczego. I to był mój minus. Smutku.
Wiesz co, ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o relegowanie do G League, to w tym momencie jest paru kandydatów poza Chicago Bulls.
Nie, tylko Bulls. Ja bym tylko wyrzucił Bulls. Wyrzucił Bulls.
No i nie wiem, mam też z Oklahomą się zastanawiam. Taki plus minus. Trochę mnie rozczarowali. Porażka z Denver. Ale to chyba Denver. No Shai fatalny był w tym meczu z Denver. To było 9 punktów. 7, przepraszam. No został po prostu przez Jokicia. Jokic go tam tak złomował w obronie. No tak, przegrana z Pelicans, ale Shai naprawdę dobre staty robi, 25 punktów średnio na mecz, uwielbiam, kocham go.
W takim układzie ostatni minus dla nas, przynajmniej dla mnie, bo przejdziemy do plusów sprytnie. Jak można było, ja nie wyobrażałem sobie, że takie rzeczy będą działy się z Wembanyamą.
No, a mówisz o tym meczu z dzisiejszej nocy.
Nie, mówię o całym podsumowaniu. Ja wiem, że to jest 5 spotkań, ale nie spodziewałem się, że tak ktoś zyska. Ja wiem, że ma podstawę do tego, żeby może nie szybko adaptować się i przemienić zawodnika, który daje 100% i jest jak gdyby po 3 sezonach NBA. To nie jest Doncic, nie. Bo Doncic tak trochę miał, że przyszedł już jako gość, który już dawno wszystko miał za sobą, a teraz wam pokażę, czego się nauczyłem. Może coś tam liznę od was, ale wy prędzej będziecie się uczyć ode mnie. A on tymczasem podchodzi do tego bez żadnych kompleksów i z im większym przeciwnikiem gra, tym bardziej, mam wrażenie, stara się i wchodzi na jakieś takie do takich miejsc, których nikt nie podejrzewał, że to się będzie działo na początku sezonu. No ten dwumecz z Phoenix, no to ja nie wiem, czy Kevin Durant trochę się nie zastanawiał, cholera. Czyli to już jest ten czas.
Słuchaj, wiesz co, też mi się wydaje, że jednak to, o czym wspomniałeś, ten dwumecz, czyli te mecze back-to-back też zadecydowały, bo jednak też już Wembanyama się sprawdził na tle Phoenix Suns, sprawdził się na tle Kevina Duranta i pewnie chyba było trochę łatwiej zagrać po raz drugi z tym samym przeciwnikiem, ale nie zmienia to faktu, że kurczę, co to był za mecz w jego wykonaniu. Świetny był w grze pod koszem, świetny był za łuku. I powiem szczerze, że z każdym kolejnym meczem coraz bardziej podoba mi się ten Sochan na jedynce. I w momencie, w którym zaczynasz, oni zaczęli, San Antonio zaczęło 13-0 mecz.
Chcę trochę wjechać tutaj z takim hejtem. Znaczy nie wiem, czy to hejtem jest, ale to nie jest bycie na jedynce. To nie ma nic wspólnego z rozgrywaniem. To jest przebiegnięcie z obrony do ataku i oddaniem piłki. I nie straceniem jej. Ja wiem, że to jest też kwintesencja rozgrywania, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co się przyzwyczailiśmy przez kilka lat.
Damienem Lillardem nie będzie.
Nie, ale wiesz, dribbling, decyzyjność, jakaś separacja, wchodzenie w zasłony w odpowiedni sposób. To się oczywiście może dziać bez piłki. Na przykład obrona, robota w obronie, kiedy Sochan był umoczony w 4 faulach. I koło Duranta sobie hasał tak na takim ryzyku, że nic się tam nie działo i był zdyscyplinowany w tej obronie. To jest świetna rzecz. Ale czy możemy to nazywać jedynką? Nie, to jest dzisiejszy basket. Przejdź z obrony do ataku, podaj piłkę tak, żeby się nie stracił i to wszystko. Tutaj też nie widzę takiego pola, że gdyby wyprowadzić go od tej zasłony i go zizolować, żeby on kozłował i miał się tam z kimś sprawić jeden na jeden bez pomocy, czy by nie stracił zaraz piłki. Jedynka prawdziwa nie straciłaby piłki, bo nie dałaby się zakozłować, nie dałaby sobie wyrwać.
W wyprowadzeniach. Na pewno jest...
Nie, no to jest świetne, ale to nie jest bycie jedynką.
Ale to na początku było bardzo widoczne, jak San Antonio grało z szybkiego wznowienia. Przyjmowali piłkę pod koszem, zbierali i Sochan wyprowadza szybko piłkę do Wembanyamy. Takim długim podaniem.
Wszyscy to robią, mało tego, jeśli Sochan ma tą piłkę i robi tą para jedynkę, nazwijmy to, to jeśli jest na boisku, Devin Vassell jest niczyj. Możesz wybierać, możesz oddać tą piłkę, jak jesteś za szczuty do Vassella, on sobie poradzi, możesz podać właśnie, tak jak powiedziałeś, daleko, gdzieś do kogoś do środka, niekoniecznie do Wembanyamy, do jakiegoś Collinsa, cokolwiek i to jest dobra rzecz. To jest taka WF-owa koszykówka, tylko zaplanowana, nie? I to jest świetne.
Tak, trochę miałem, czy to nie, czy to w przypadku meczu Atlanta-Milwaukee miałem wrażenie, że to jest po prostu mecz koszykówki u nas na WF-ie, na studiach.
Ale rozplanowany, wiesz, oni biegną w określone miejsca, stają do rogów i tak dalej, więc tam jest dyscyplina, to nie jest przypadek, bo myślałem, że komuś,
nie, to
wiesz,
taki,
komuś
to
łamią
taki
się
był...
zagrywki po prostu.
To taki był, nie, sorry, to mi się mecze pomyliły. Detroit z Portland, to był taki mecz, kurczę, koszykówka na studiach, po prostu ludzi, którzy przyszli przypadkiem.
No, Bulls Detroit też, jedna drużyna przyszła przypadkiem, tylko ktoś jej płaci. Nie, plusy miały być, bo za dużo już jest tych bolesnych rzeczy dla mnie.
Nie plusy, no to Wiktora mamy w plusach.
Wiktor w plusach, San Antonio w plusach. Moim zdaniem nawet Popowicz nie spodziewał się, że on tak się szybko zaadoptuje. Jednocześnie pisałem to na Twitterze, sam się będę cytował. Jednocześnie liga do niego nie będzie się adoptowała, bo jest poważny problem, kiedy on ma piłkę z meczu na mecz. I coraz więksi kozacy podchodzą do tego. Mało tego, chyba rozmawiano o tym w Inside NBA. Też trochę mnie boli to, że nie dano szansy Bolbolowi się sprawdzić. Bo tak naprawdę Bolbol był pierwszą taką oznaką w NBA w zeszłym sezonie ludzi tego pokroju. Wiadomo, że wszyscy wiedzieli, ja tam już nie wiem, Wembanyamę miałem na oku, jak on miał 17-18 lat i w tych kadrach grał, ale no Bolbol my zasługujemy na to starcie. Bolbol był pierwszą osobą, która wprowadziła bycie 22-metrowym zawodnikiem kozłującym, robiącym eurostepy, rzucającym i robiącym sobie jaja ze współczesnej, nawet braku pozycyjności. Dlaczego? Co się dzieje z Bolbolem? Czemu nie oddaje się mu kredytów, że był przez Wembanyamę przed chwilą?
A jeszcze wcześniej był Taco Fall.
Taco Fall to jest, nie, to jest coś innego. To jest inna rasa trochę tych gigantów. To jest
Słuchaj,
duże, niebiegające.
Ale jeżeli chodzi o plusy, no to nie możemy zapomnieć o... Nie możemy pominąć Boston Celtics.
No.
Czy się to komuś podoba, czy nie?
Jeśli musimy.
No słuchaj, najlepsza ofensywa ligi. 127 punktów średnio na mecz. Nie, przepraszam. Tak, pierwsza ofensywa i szósta defensywa. 105,7.
Te wszystkie
net rating
statystyki
na poziomie
są nieważne.
+20,5.
To jest najlepsza drużyna w NBA obecnie.
Jest. I
prawdopodobnie
uważam, że...
jednym z dwóch najlepszych zawodników w NBA obecnie.
Jasonem Tatumem.
No, nikogo innego tam nie widzę, żeby się nadawał do tego miana, ale tak.
Myślałem, że powiesz Kristaps Porzingis.
Nie.
Nie, bardziej... ale wydaje mi się, że Brad Stevens bardzo dobrze zdefiniował braki Bostonu, patrząc na playoffy zeszłoroczne. Jest Jrue Holiday, który jest idealnym balansem w przeciwieństwie do Marcusa Smarta między ofensywą a defensywą. Bardzo dużo ci da defensywnie, może nieco mniej niż Marcus Smart, ale jest dużo lepszy w ofensywie, dużo lepszy w kreacji gry. No i masz też Kristapsa Porzingisa, który jest tym nowoczesnym centrem, który ci zagra dobrze pod koszem, który ci będzie zbierać te piłki, który ci będzie też rzucać za trzy, daje ci zupełnie inne możliwości gry. Plus też nie jesteś skazany tylko i wyłącznie na Ala Horforda, który już ma swoje ograniczenia związane z motoryką i z PESEL-em. Tylko wciąż mnie martwi ta ławka, że kurczę, uważam, że ona jest za krótka i za mało jakościowa.
No ale to jest przejeżdżanie przez przeciwników, wiesz, to jest inny rodzaj koszyków.
155 punktów w meczu z Indianą Pacers, łocie. Ale tak, no Jason Tatum, tylko wiemy, jak to jest z Jasonem Tatumem. Ja go nie chcę chwalić, bo ja już go zbyt wielokrotnie chwaliłem, a potem zjeżdżał i miał dołki formy i nie dojeżdżał w najważniejszych momentach. Patrz, playoffy i seria z Miami. Więc ja już szczerze mówiąc, roku na rok coraz mniej się nabieram na Jasona Tatuma i mnie to boli jako kibica Celtics, ale ja się nie daję nabrać na Jasona Tatuma, bo on jest bardzo długi czas ładny, a potem wyjdzie na imprezę bez makijażu i okazuje się,
no,
że
wiesz,
już nie jest taki ładny.
Musimy podkreślić, że te wszystkie nasze osądy ekspertko, mniej eksperckie są na podstawie 5 spotkań, więc są tak naprawdę gównowarte, szczerze mówiąc.
Tak, tak.
Bo za następne 5 prawdopodobnie sytuacja się odmieni i nagle wszystko przestanie być tak ładnie albo tak brzydko, natomiast...
Nie, ja się trzymam, że skit będzie tak samo brzydko.
Dobra, ja mam jeszcze trochę plusów, także musimy trochę przyspieszyć, bo zaraz będzie godzina i pomrzemy tutaj. Dallas Mavericks, to jest jakiś paradoks ligi NBA.
To
Ja
jest
wiem, że grali z Grizzlies, z Bulls, z Nets i ze Spurs na pewno, tak? Ale wygrali
tak,
wszystkie
tak.
spotkania, są jedyną chyba drużyną, chyba, na pewno chyba, bez porażki na zachodzie.
Nie, na jedyną na zachodzie, tak, bo Denver też, bo Denver ostatnio przegrało.
I są w szóstce albo w siódemce najgorszych obron ligi, a mimo wszystko, wiadomo, ze słabymi, no ale to też jest, będzie zaraz mój ukryty plus. Nie ma w zasadzie słabych drużyn, bo czasami oglądasz te perły League Passa, Chicago, Detroit i nie wiesz, co się dzieje. Ale mam wrażenie, że każdy może wygrać z każdym, przynajmniej na tym początkowym etapie. Przynajmniej tak wygląda większość spotkań. No i są wielkie powroty. Ale Dallas to jest, no, ciężko powiedzieć, najlepsza drużyna na zachodzie aktualnie, bo Golden State jest znacznie lepsza
tak, w moim zgoda
serduszku.
Pewna.
Przegrali jeden, ale co z tego? Skoro ta seria wyjazdowa, no to jest coś pięknego. Steph Curry jest przepiękny. Są trochę zardzewieli byli, ale tardza minie. Ktoś tam popsika jakieś WD-40 i będzie wszystko działało tak, jak należy. I kto wie, to może nie być finał NBA.
Mówisz o Dallas?
Nie, mówię o Golden State Warriors, bo to jest mój
A
drugi
nie,
plusik.
No to tak, to też się zgadzam.
No wiadomo, Luka Doncic jest przepięknym koszykarzem i ludzie się od niego odzwyczaili, ale on po prostu wszystko robi przepięknie. Te rzuty, to wszystko, to... A, lewa ręka, pucha, gdecha. To przepiękne to jest.
No właśnie, ja mam, wiesz co, ja na przykład z Dallas Mavericks nie mam. Kurczę, ciężko mi jest jednoznacznie postawić plusa przy tej ekipie, bo wiemy, widzimy, jak oni grają. Oni nie bronią. Męczą się też bardzo często z tymi rywalami, tak jak to było z San Antonio, ale...
Ale poczekaj, może nie bronią dlatego, bo grają z kalafiorami i jak będą grali z kimś lepszym w obronie, no to wtedy może zmotywują się do tego, chociaż nie mają ludzi, którzy to potrafią robić, ale mimo wszystko będzie
Dziękuję.
Lepiej.
Dziękuję. Wyjąłeś mi to z ust.
No ale może będzie lepiej, no.
Ale oni, no póki co grają na błysku Luki Doncicza i ciężko jest ten fakt, temu faktowi zaprzeczyć. I zobaczymy. No na pewno Luka wszedł fenomenalnie w sezon. Średnia 33,8 punkta na mecz, punktów na mecz. Szapoba, nie sądziłem, że pan Doncic będzie tak dobry na początku sezonu.
Plus malutki dla technologii NBA, musicie sobie wbić na Twitterze albo gdzieś na Google Hawkeye, Hawk myślnik Eye. To jest takie coś, co kamera jest gdzieś wysoko pod halą i potrafi, zapalając lampki, czy jest w cylindrze, czy na przykład nie w cylindrze, powiedzieć. Na przykładzie Wembanyamy to właśnie był mecz chyba z Dallas. Może nie, nieważne. To właśnie było pokazane, czy piłka była w cylindrze, to jest plusik. Bardzo mi się to podoba, każdy może sobie zobaczyć, pewnie niedługo będą to publikować tak po prostu, na razie to jest chyba eksperymentalnie. Co jeszcze mam z plusów? To powiedziałem. Denver wiadomo.
Ale słuchaj, wiesz co, po ostatnim naszym
Nowy
spotkaniu...
Orlean mam plusy, no.
Po tym naszym ostatnim spotkaniu, bo szczerze mówiąc nie zwróciłem aż tak uwagi na posturę pana Jokicia i faktycznie... Ma cycuszki.
Cycuszki ma... są tutaj jest zaczerwieniony, nie?
Peci podbródek, tak.
On jest taki ledwo... z koszulki tutaj tak wychodzi bardziej. No, mówiłem ci. Konie Serbia i wesela.
Jakby ja jestem ciekawy, ktoś musi napisać jakąś pracę doktorską o Nikoli Jokiciu, bo to jest w ogóle fenomen chyba w historii sportu, że gość o posturze Kubusia Puchatka robi ci takie rzeczy i ci złomuje ludzi.
No.
To jest niesamowite, wiesz, ja w momencie, w którym powiedzmy średnio wyglądałem fizycznie i się średnio czułem, i tak byłem 3 razy szczuplejszy niż Nikola Jokić, a to on zarabia kilkadziesiąt milionów dolarów i jest dwukrotnym MVP, a nie ja.
Ale wiesz, to jest jak z Mercedesem.
Ale wiadomo, to pokazuje po prostu, jakim ten gość jest obdarzony talentem.
To jest jak z Mercedesem W124, on może być zardzewiały, ale działa. I on ci przewiezie
Niemiec
wszystko.
Płakał, jak sprzedawał.
On dowiezie cię wszędzie, naprawy cię nie zabiją. Wygląda jak wygląda, ale daje radę. I tak jest z Jokiciem. I myślę, że też tam w Denver nie ma jakiegoś takiego głosu zatrwożenia, że zionizował się.
Nie,
czyli no... zapuścił w off-season. To jest takie słowo, które teraz wymyśliłem.
Ale myślę, że prędzej czy później czeka management klubu rozmowa z Jokiciem o tym, jaki prowadzi tryb życia i jak wygląda. Pytanie, jak on długo wytrzyma, bo jeszcze trochę jedzie, mam wrażenie, na świeżości.
Nie, ja myślę, że jest na pograniczu właśnie wydobrzenia. On teraz ma detoks. I to jest jak gdyby pokłosie tej wyprawy do domu. Albo jest w ciąży.
Spożywczej na pewno.
Ciąża spożywcza, nie znałem tego zwrotu. Dobrze, plus to Zion.
Tak.
Thunder, znaczy Pelicans też dostają plusa za powroty. Minus 22 chyba z Oklahoma, z tego co pamiętam. To było piękne do oglądania. Nowy Orleans się ogląda pięknie. Nawet pięknie ogląda się Ziona, który już tak nie dominuje tą skocznością, że ma pachę nad koszem i tak dalej. Jest dalej Zionem, ale już nie jest takim wybuchowym Zionem i to jest jak najbardziej plus. Zion zdobył 3000 chyba punktów. 3 czy 2? 3000 punktów w karierze. Za mało, ale widać, że odstawienie chipsów i kukurydzy naprawdę zaprocentowało.
Skrzydełek,
Tak. Cholera,
Mountain
zapomniałem.
Dew.
Jednego minusa miałem, ale to za tydzień. I w zasadzie.
No, CJ McCollum to pokazuje, że jak jest.
CJ McCollum będzie All-Starem, jest All-Starem i już powinien być przebrany w nowy strój zachodu do All-Star Game, moim zdaniem.
To pokazuje, że to już widzieliśmy zalążki tego w zeszłym sezonie przez długi czas, że jak ta trójka Ingram, McCollum i Zion jest zdrowa, no to oni mogą robić fajne rzeczy. CJ McCollum, który idealnie się odnajduje, jeżeli trzeba, to wzmocni w ataku, będzie tą opcją numer jeden w trudnych chwilach. Potrafi ci grać za trzy, potrafi ci rzucać w mid-range'u. Dobrze gra też fizycznie. I ma gdzieś taki mental, mam wrażenie, lidera. To jest taka postać, której ta drużyna potrzebowała. I fajnie, bo tak niestety mówimy od 2, 3 lat o tym Nowym Orleanie, że oni są zdolni do fajnych rzeczy, tylko no zawsze ten Zion wypada w najgorszym momencie.
Mój ostatni plus, chociaż może nie. Jeszcze dobrze, ja mam przed tym dużym plusem, daję plus Lakersom. To jakoś wygląda. Wygrywają, póki LeBron jest w grze. LeBron jest przepiękny w tym wieku. On
Jest,
gra
dobrze się
dalej
zestarzał.
książkową koszykówkę, którą po prostu można oglądać. W dalszym ciągu będę go przepraszał, że go nie lubiłem, jak był w Cleveland.
Ale jakie
Ja
on
naprawdę.
danki pakuje.
Nie o to chodzi, jak on się rusza na boisku. To wszystko w tym wieku to. A, to jest w ogóle. To jest inna liga. I ten Anthony Davis nie zasługuje na to, żeby być z LeBronem Jamesem w drużynie. Aczkolwiek teraz troszeczkę jak gdyby. No trochę tak, ale już, ale kompletnie nie tak w całości.
Ja się wstrzymam trochę z oceną Lakersów. Początek mają naprawdę niezły. LeBron ciągnie im grę, ale ja myślę, że to zaraz po prostu jak domek z kart po prostu upadnie, to po prostu się rozleci, bo kurczę, twój najbardziej podatny na kontuzję zawodnik gra ci średnio 40 minut na mecz. Oni się nigdy nie nauczą, że temu Davisowi nie można dawać tylu minut, bo on ci zaraz wypadnie na 3 miesiące.
Ale D'Angelo Russell dał psat nad kimś. Tam jest taka energia, oni wiedzą, że już nie mają wyjścia.
Ale D'Angelo Russell ostatnio 28 punktów rzucił.
No po tych dwóch pierwszych meczach, gdzie był kalafiorem kompletnym, no to lepiej dla niego, bo to już byłoby bardzo źle.
No właśnie. A my go hejtowaliśmy w zeszłym tygodniu. Nie,
Nie pierwszy raz, nie ostatni w tym
nie
sezonie
pierwszy
też
i nie
patrzę.
ostatni. Tak. No myślę, że on tak będzie po prostu gdzieś falował, jak może. 27 z Clippersami. A, no
Dobrze,
i
z
moim plusem jest jeszcze Paul George.
Paul George, w ogóle Clippers, że się trzymają w zdrowiu, to jest jak najbardziej plus.
Dwójka Paul George, Kawhi Leonard. To jest mój totalny plus.
W ogóle ten mecz derby Los Angeles, to była co, to
No to
ojejku.
były fantastyczne emocje. Clippersi po prostu, którzy mieli chyba 15-punktową przewagę, po prostu spaprali sprawę. Ale to z korzyścią dla widowiska, ta dogrywka.
No i mecz Lakers Kings też warty obejrzenia. To, co robił De'Aaron Fox, to trzeba w komplecie obejrzeć. Coś ja chciałem powiedzieć. Mały plus dla tego Halloween trochę, bo widziałem wywiad Anteto Kumpo, kiedy był przebrany za Hulka i miał te duże pięści. I nie wiem, czy to było celowo, czy się zapomniał, ale zaczął w końcu normalnie rozmawiać, bo zapytał dziennikarza, czy ma mówić głosem Hulka, czy swoim. Ten dziennikarz chyba nie miał poczucia humoru i on był w tej masce i miał takie te gigantyczne ręce i on gestykulował, tłumacząc zagrywki i w ogóle sytuację drużyny z tymi rękoma wielkimi. Świetnie, moim zdaniem trzeba obowiązkowo, jak jakiś zespół przegrywa 30, żeby nie było tak posępnie na konferencji, kogoś ubrać właśnie w taki strój, żeby gestykulował. No to jest jak, nie wiem, jak Kononowicz przebrany za Biedronkę. Bardzo pozytywny taki śmieszny akcent.
Nie, popieram. Wiesz co, Norbert Phoenix nie minusujemy, bo nie grał Booker, nie grał Bill.
Tak, ja nie potrafię chyba ocenić Suns jak na razie, chociaż to jest plus w minusie taki, no bo spodziewałem się, szczerze mówiąc, spodziewałem się więcej od KD, że tu będziemy mieli zaraz jakieś erupcje, 30 punktów w pierwszej połowie, KD przejmuje mecz, a on z rzucaniem za 3 punkty, on tak się nie lubi ostatnio. On się ogólnie nie lubił z rzucaniem za 3 punkty, bo to midrange głównie, no ale teraz wyjątkowo się nie
teraz
lubi.
Teraz wyjątkowo, no.
Nie lubieją się, no.
Plus jeszcze mam wrażenie, że KD ma takie, że to jest dopiero początek tego sezonu.
Oczywiście.
Że to jest dopiero spotkanie, że co on będzie się w tym wieku tak forsował,
dlatego
bo to
w Stanach,
zdrowie jeszcze.
Dlatego w Stanach takie podcasty nazywają się Too Soon Analyst. Wiesz, że za wcześnie. Dlatego to jest za wcześnie, moim zdaniem. Dobrze. Ostatni plus, a wy przy okazji przygotujcie jakieś pytania. To jest, że startuje śródsezonium turniejowe. Ja tu
czy to jest plus?
To jest plus. Tutaj będzie leciało w slideshow takim. Będą slajdy z grupami. To jak coś, to zerkajcie sobie. Tu są daty, kiedy to się zaczyna. Czy to leci automatycznie, czy nie, to ja nie wiem, ale chyba automatycznie. Tak, już automatycznie. To jest plus, jak najbardziej to jest plus. Ja jestem podekscytowany. Te nowe parkiety, to wszystko. Ja wiem, że ten turniej będzie o nic, ale będzie jakieś fleksowanie, że ty jesteś tym małym mistrzem z Las Vegas. Plus jakieś takie, jakieś może małe historie. Może to z czasem będzie oznaczało to, że wykupiłeś sobie miejsce w playoffach, nawet będąc Charlotte Hornets, bo wygrałeś.
Miami Heat.
Tak. Może to będzie oznaczało to, że będą jakieś nowe z czasem zasady tego, żeby ci ludzie z G League grali w tych drużynach, wiesz, tak jak u nas zasada dwóch Polaków na polskich parkietach, która jest bardziej w zasadzie żartem niż...
Czy niż... tak jak w piłce nożnej też było, że dwóch młodzieżowców musi grać w Pucharze Polskim?
Na przykład, no jakieś tego typu głupie zasady. Ja uważam, że to jest plus. Poza tym Liga NBA chyba nie jest aż tak... W ostatnich czasach to ja nie pamiętam eksperymentu, który był źle oceniany tak źle jak na przykład ta piłka kompozytowa stworzona tam w 2006-2009, już nie pamiętam. To był ostatni nieudany eksperyment Ligi NBA. I od tamtej pory nie widziałem jakichś takich niewypałów, więc chyba ktoś to przemyślał.
Wiesz co, ja mam trochę takie wrażenie, że jednak te mecze liczą się do sezonu, grają te same drużyny.
Jak najbardziej.
Nie mam pompki na to, zobaczę jak to wyjdzie, ale to tak jakby, bo wiesz, jak masz, nie wiem, w innych, powiedzmy w Europie masz Ligę Mistrzów, masz te Euroligi, FIBA Cup i tak dalej, że masz rotację tych drużyn i że nie masz takiego monolitu, a tutaj jednak co, masz te same ekipy, liczyć się to do sezonu NBA. No nie wiem, ja mam takie zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy.
Jesteś marudą.
Pytanie. Jestem, nie ukrywam, że taki jestem.
Pytanka. Popatrzmy, co tu się wyprawia w głowach naszych różnych... ktoś mi tu polał za coś. No ja się nie czeszę. Czasami założę czapkę i to samo idzie. Mam gdzieś to. Przestałem być fanem fryzur. Poza tym też słuchawki mi tutaj niszczą wszystko. Trwałą sobie zrobię. Będę zbierał włosy, słuchajcie, na trwałą. Dobrze. Load management. Powrót do All-Star Game systemem wschód-zachód, bez draftu, przez kapitanów, to plus czy minus? Zależy jakie będą koszulki, jeśli będą te same co w 96, nie, w 95, to plus, jak nie to minus. A tak naprawdę to chyba dobrze tak było. Chociaż ja ten draft i to wszystko było dosyć emocjonujące i też takie fun to watch. Ten tampering to... niby z Antkiem, żarty takie, to jest wszystko okej, okay. Ja nie widzę jakiegoś specjalnego minusa. Najbardziej podoba mi się to, Ja wiem o tym, że ta czwarta kwarta podliczana była emocjonująca i tak dalej, ale podoba mi się to, że ktoś na chwilę spróbuje wrócić do normalnego systemu rozgrywania spotkania, czyli cztery kwarty i nie ma tego ostatniego elementu, że te punkty się dodaje, odejmuje i kto tam przez trzy kwarty więcej rzucił, to coś. No nie.
Ja nie lubię meczu gwiazd i tego weekendu gwiazd.
Jezu, konkurs sadów?
Dawno stałoby się ekscytujące.
To są jak mecze kadry Polski w piłkę nożną. Za każdym razem myślisz, że będą Brazylią w tym meczu, a potem siadasz i wow.
Dokładnie, to jest taki syndrom sztokholmski, jakby nie patrzeć. Jakby ja będę się cieszył ze wszystkiego, co wzbudzi jakby rywalizację w tych meczach. Bo fajnie ten draft fun to watch, haha, tu wezmę kolegów, robimy super skład, ale kurde, te mecze nie były do oglądania fajne.
Ale pieniądze są do wygrania. Jakie by nie były, dla tych gwiazd może to nie jest zastrzyk gotówki, no ale wiesz, leżą na ulicy jak gdyby, nie?
Jakby ja jestem przeciwnikiem dawania im jeszcze więcej, większej ilości pieniędzy, już i tak mają ich za dużo, powinni...
Ale oddadzą je komuś.
Tak. James Harden jest pierwszy do oddawania pieniędzy.
Ja widziałem go w kilku takich filmach, że on bardzo chętnie oddawał pieniądze w bank w niskich nominałach. On tak miał taki pistolet i one tak robiły w takie panie czy coś takiego. Więc ja nie wiem, skąd masz jakieś takie złe zdanie na jego temat. Dobrze, pytanka, bo mi okno uciekło.
A widziałeś ten filmik na social mediach NBA, jak wschodzi ta reporterka NBA razem z KD do szatni i mówi tak: KD, jak się czujesz z tym, że jesteś ulubionym zawodnikiem Wembanyamy? Czuję się z tym staro.
No ale to ja
uśmiałem się.
Ja ten mecz cierpiałem, bo zobaczyłem, że człowiek, którego obserwuję od początku jego kariery, chyba już jest żarty przez młode pokolenie, a zawsze człowiek sobie robi nadzieję, a tutaj takie rzeczy. Pytanie było, dziś mecz Bulls-Nets. Jak typujecie, będzie ostry mecz? Oczywiście, Łukasz, że będzie ostry. Mało tego, nie powiedzieliśmy w plusach i minusach, że Cam Thomas, to nie jest zaskoczeniem dla nikogo, ale obserwujcie go, bierzcie go sobie w fantasy, jest ofensywnym dzikiem, przyszłym liderem Nets, przebudowujących się, jest przepięknym zawodnikiem, którego mają za darmo chyba z drugiej rundy draftu, nie chcę kłamać.
A, jeszcze plusy.
Albo dolna pierwsza.
I zapomniałem o plusie, Max Strass.
Tak, to jest plus?
Tak.
A sprawdzę Kama Thomasa draft, bo...
Moim zdaniem to jest plus, Max Strass. Wchodzisz do ekipy i jesteś równie dużą gwiazdą jak Donovan Mitchell tej ekipy. I robisz
Cam Thomas jest wpisany jako Japan Country, ale jaja.
No to czekamy na kolejne Mistrzostwa Świata z Camem Thomasem.
Koniec pierwszej rundy, 27 pik 21 roku, Cam Thomas. No wiedziałem, że końcowa pierwszej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Czy były wcześniej? Może, czekaj. Coś o Sochaniku jest. Sochan jest jakiś taki mini, a zarazem po prostu dobrze proporcjonalnie zbudowany, gdy Wiktor wygląda na kosmitę przy tym 2,24. Jak się Wembanyama, nie wiem czy widzieliście, jak się przebrał za Slendermana. No wyglądał jak Slenderman. Tak. Jezu. Tak. Przestraszyłbym się. Gdybym zobaczył to w nocy, mógłbym się przestraszyć. No to chyba możemy sobie pójść. W takim razie...
A, jest, pojawił się Malcolm Brogdon do Milwaukee, Jeremy Grant do Miami. Tylko za kogo miałby iść ten Jeremy Grant do Miami?
Jeremy Grant to musiałby wtedy chyba pójść do jakieś spotkanie z psychoanalitykiem, bo to już za dużo transferów w jego życiu jest po podpisaniu kontraktu i on nie wie, kim jest.
Plus jeszcze nie wiem, czy on chce być gnojony przez Butlera.
Natomiast nie, tutaj to, co, przepraszam, Warren napisał, to jest jak najbardziej prawdziwe, no bo chyba Brogdon ani Jayton mogą lutego nie doczekać tej drużynie.
Tak, to myślę, że Brogdon do Milwaukee to byłaby fajna opcja, tylko pytanie też, czym by Milwaukee było w stanie handlować.
Dobrze, to nie ma pytań, idziemy sobie. To był bardzo ładny program, będziemy za tydzień udowodniali.
O, tu pojawił się pomysł, Kyle Lowry za Jeremy'ego Granta. Nie no, proszę cię, Portland nie jest aż tak desperowany, Warren darzy, żeby brać Kyle'a Lowry'ego i pik.
O, to może być ostatnie pytanie. To może Robert Williams, trzeci na ratunek Grizzlies. A czy Robert Williams nie przechodzi jakiegoś ciężkiego okresu teraz? No ja nie wiem. Grant Williams wygląda teraz kozacko w Dallas, tak. Ale tutaj nie.
Biedny jest ten Robert Williams. Miał być franchise playerem.
Bo jemu włosy zasłaniają wszystko i on nie widzi całej sytuacji.
Ja myślę też, że jakby zupełnie Portland nie ma pomysłu, jak go wykorzystać, bo jest dominator Ayton.
Albo może nie jest im to na rękę, ponieważ nie chcemy wygrywać, a myśleliśmy, że może to będzie ok, ale Scoot Henderson, sami widzicie, potrzebujemy czasu, nie ma Simonsa, takie to. Łukasz pytał, czy nie uważacie, że draft 21 przechodzi renesans? Ja uważam, że Liga NBA przechodzi mały renesans, w sensie nie zauważyłeś to, Mikołaj, przez pierwsze 5 spotkań jest mnóstwo, to mówiłem wcześniej, mnóstwo meczy, w których grają drużyny lepsza z gorszą, ale tak naprawdę nie widać tej różnicy poziomów aż do końcówki, bo ktoś kogoś dogonił z minus 22, albo ktoś kogoś przegonił z czegoś tam.
To jest, no myślę, chyba, że takie... to był mecz Indiana Pacers Boston Celtics.
No ja mówię, że większość, nie wszystkie.
No tak, tak, tak. Ale to wiadomo, prawda, poziom są. Jest w miarę wyrównany, wszyscy lecą na ambicji. Fajnie, podoba mi się.
I nie wiem, czy jest na to jakiś stat, ale jest dużo tych spotkań, gdzie jest drużyna, która jest łoja na minus 20 coś, nagle goni. Mnóstwo takich spotkań jest, gdzie...
Minus 20 to przesada, ale myślę, że tak minus 15. To jest
no
tak,
no takiej dużej przewagi, że nie trzy posiadania, bo to trzy trójki, tylko czegoś większego. To mnóstwo jest i musi być stat, który udowadnia, że to jest pierwszy sezon od 22, kiedy, no i to chyba jest takie rzadkie dosyć, tak mi się wydaje.
Albo plus tak dawno nie było. Mam wrażenie, że akurat to letnie off-season bardzo mocno wyrównało poziom gdzieś tych wszystkich drużyn. Plus mamy też takie ekipy jak Oklahoma, które po prostu rozwijają się z roku na rok.
No, lepiej, żeby się rozwijały, bo gdyby to nie następowało, no to byłby problem.
Słuchaj, Oklahoma wygrywa ten puchar.
Oklahoma?
Oklahoma wygrywa ten puchar.
A dlaczego celujemy w drużyny, które grają o nic? Ja myślę, że warunki się właśnie zmienią. Ten puchar po prostu będzie grany mimochodem, w sensie nie będą zwracać uwagi na to, że grają ten puchar.
No bo to się liczy do spotkań ligowych.
Będą rozgrywali te mecze i jednokrotnie te mecze będą pokrywały się z tymi tak zwanymi, bo to się zacznie gdzieś w okolicach grudnia, statement games, wiesz, że jest 2-0 w serii, czy Milwaukee z Golden State ewentualny, wiesz, tego typu narracja i to się będzie pokrywało i nagle się okaże, słuchajcie, to my gramy w finale w Las Vegas, no i ten ostatni
fajnie,
mecz.
W sumie coś tam do gabloty włożymy, pierwszy. No.
Przede wszystkim chodzi o zakłady, no tutaj chyba to jest taki no-brainer trochę, że...
I chyba po prostu promocja Las Vegas w celu ewentualnej ekspansji ligi.
Ale wiesz, w Las Vegas się dzieje na tyle dużo, zwłaszcza jeszcze jeśli chodzi o dominatorki z WNBA, z panią Wilson, to chyba tam już są takie grubsze podchody, tylko pewnie liga czeka na to, że komuś się powinie noga i będzie można przełożyć kogoś, bo to będzie chyba najłatwiejsze niż tworzenie czegoś od zera, bo to już by dawno nastąpiło, ale
oddajcie NBA do Seattle.
Nie, ich ktoś znowu skrzywdzi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Dobrze, zaorać tu... Waszyngton.
Nie, zostawmy go. Tam jest Daniel Gafford, mój kolega. Więc nie możemy tego tak robić. Dobrze, słuchajcie. Idziemy, widzimy się za tydzień. Jak uda mi się dojść do tego, jak w NBA 2K starej generacji zrobić ten all-time draft z chłopaków z Weszło, tam linki wcześniej macie na czacie, nawet jak oglądasz, to później możesz przewinąć, to postaram się zrobić jakiś materiał wideo z tego. Tylko nie wiem, jak to zrobić, bo to jakaś liga na 10 zespołów. Nie, to jest za trudne tam.
Mikołajowi...
jako starzysta będziesz robił. O.
Ja mam na Xboxie 2K20.
No to ja też mam, to możemy sobie zagrać, tylko mam na PC-cie, więc nie zagramy sobie na pewno.
Więc nie zagramy.
Dobrze, dziękujemy bardzo Państwu, dopilnujemy, żeby Mikołaj tej czapki nie zmieniał za tydzień i będziemy ja, czapka i Mikołaj i pieska wejść ze sobą, bo ludzie piszą, że pieska nie ma.
No ale bo nie jestem w domu, jestem w biurze.
Trudno, to pieska zabieraj do biura.
Dobra, słuchajcie, ja idę spać.
Do widzenia Państwu, dziękujemy za dzisiaj, trzymajcie się.
Czoło. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu.